Moi drodzy, chcę na początku Was bardzo, bardzo serdecznie przywitać i bardzo się cieszę Wami, ponieważ jako odpowiedzialny za wspólnotę przyjaciół oblubieńca w diecezji, która prowadzi to seminarium, jest dla mnie naprawdę wielką radością, że tyle osób przyszło na to seminarium i odpowiedziało na to zaproszenie, żeby pogłębiać swoją wiarę. Naprawdę gratuluję Wam, bo to seminarium to jest taka niezwykła przygoda odkrycia żywego Boga w moim życiu. I mam nadzieję, że już zapięliśmy pasy, już wystartowało to wszystko, już nawet widziałem, że gaduły jesteście, że już tak dopiero trzecie spotkanie, a wy już tutaj gadacie, nie? Więc to super. I naprawdę weszliśmy na taką piękną drogę odkrywania Pana Boga. Już teraz dziękuję właśnie wszystkim, którzy się zgodzili tutaj w tym wszystkim pomóc, księdzu Zbyszkowi, naszym animatorom, za to, że dają swój czas. I czy tak do rzeczy, żeby się nie rozgadywać. To seminarium to jest taki czas, w którym wracamy do pewnych fundamentów naszej wiary. To są rzeczy takie niby oczywiste, niby proste, ale właśnie bardzo często te rzeczy takie niby proste, kim jest Bóg, no to przecież wiadomo, że to jest Bogiem, nie? Ale weź to komuś wytłumacz, kim jest Bóg. No właśnie, to już nie jest takie proste. I odkrywamy niezwykłą głębię w tych podstawowych prawdach wiary. A co jeszcze ciekawsze, uczymy się nimi żyć i chcemy wejść w doświadczenie tych rzeczy. Bo my mamy bardzo dużo wiedzy o Panu Bogu i jestem przekonany, że tutaj każdy z nas mógłby spokojnie stanąć, mówić to, co ja teraz. Ale bardzo często brak nam tego doświadczenia serducha. I o tym był ten ostatni tydzień. Zadawaliśmy sobie takie najważniejsze pytanie, kim jest Bóg? Kim jest Bóg? I chcę powiedzieć, że od tego pytania, kim jest Bóg, naprawdę bardzo dużo zależy w naszym życiu. Bo to, jaki masz obraz Boga, jak Go sobie wyobrażasz, od tego będzie zależało Twoje nastawienie do Niego, Twoja relacja, Twoje przestrzeganie przykazań. Jeśli nie będziesz się Go bał, On będzie kimś bliskim, będziesz naprawdę z Nim w wielkiej zażyłości i będziesz rozumiał, że to, co Bóg Twój kochający Ojciec mówi, to jest tylko i wyłącznie dla Twojego dobra. Jak gdzieś będziesz z Nim na jakiś dystans, nie, to tak, trochę się Ciebie, Boże, boję, obawiam, nie do końca ufam, więc to też się będzie bardzo konkretnie przekładało na Twoje przykazania, na moralność, na wszystkie inne rzeczy. I już tak leciutko wyprzedzając temat, wiecie, że jest ktoś, komu bardzo zależy, abyśmy bali się Boga, abyśmy byli z Nim na dystans, abyśmy byli z Nim w nieufności, prawda? To jest oczywiście diabeł. I on zrobi wszystko, żeby ten obraz Boga nam zanieczyścić. I jak to robi? Proste, można sobie to tak łatwo wyobrazić. Jeżeli masz kolegę, koleżankę, prawda, której bardzo ufasz, która zawsze Ci pomaga, możesz zawsze na nią liczyć, możesz jej o wszystkim opowiedzieć, to wystarczy, że przyjdzie jakaś inna Twoja psiasiółka i powie, słuchaj, ta Zośka, Ty wiesz, co ona mówi za Twoimi plecami? Ona nie jest wcale taka dobra, bo ona ostatnio zrobiła to. I nawet jeżeli to jest kłamstwo, to Ty już masz dystans, nie? Już jej nie powiesz o wszystkim, już będziesz się jej bała i tak dalej. I tak też jest w relacji z Panem Bogiem. Jest diabeł, któremu bardzo zależy, abyśmy właśnie tego Pana Boga trochę się bali, trochę unikali, abyśmy tak przez przypadek nie weszli z Nim w taką czułą, bliską, miłosną relację. Dlatego może tak się zdarzyć, że ten Bóg, w którego wierzymy, nie do końca jest tym prawdziwym Bogiem. Ja naprawdę bardzo często to mam na różnych rekolekcjach, zwłaszcza dla młodzieży, kiedy czasami rozmawiam z takim młodym człowiekiem i on mi mówi z taką jeszcze dumą, proszę księdza, ja nie wierzę w Boga. Pytam się, dlaczego? No, bo Bóg w Biblii kazał mordować, bo tutaj zakazał tak naprawdę wszystko, co najfajniejsze, to jest zabronione i to, i to, i to. Mówię, i bardzo dobrze, że nie wierzysz. Jak to? Bo taki Bóg, w którego Ty wierzysz, nie istnieje. To jest Twój obraz Boga, który jest jakąś wypadkową Twoich zranień, Twoich doświadczeń w życiu. Bardzo często może jakichś niewysłuchanych modlitw, jakichś trudnych sytuacji, gdzie wydaje Ci się, że zawiodłeś się na Bogu i dlatego już tak sobie odpuściłeś temat. Ale to grozi naprawdę każdemu z nas, bo jeżeli na przykład zaczniemy sobie, nie wiem, czytać rzeczy o świętych nie na ten etap naszego rozwoju duchowego. Jeżeli na przykład zaczniemy czytać, nie wiem, teraz jest bardzo modny, popularny ojciec Dolindo, prawda, kapitalny człowiek. No to zobaczcie, ktoś bez tych fundamentów, o których sobie dzisiaj powiemy, zacznie czytać te teksty, że to był wierzący, święty kapłan, a był tak przez życie poturbowany, jak tylko tak głębiej wierzył w Pana Boga, to dostawał po tyłku, to i to. No to wiele osób myśli, to ja nie chcę wejść w taką żywą wiarę, bo jak wejdę, to mnie spotka krzyż, to będę tutaj miał problemy przełożone, wszyscy się mnie wyrzekną i my się boimy Boga, nie? Więc to, co tu jest ważne na tym seminarium, to żeby sobie zobaczyć, jaki ten Bóg jest naprawdę. I sobie to jakoś tak zakodować w serduchu i w głowie, kim Bóg jest. I za nami naprawdę cudowny tydzień odkrywania tego, kim jest Bóg. Więc chciałem to tak jakoś zebrać. Postaram się do północy robić, bo jest tego dużo, ale spokojnie. Pierwsza rzecz. Ja będę mówił teraz o naprawdę banalnie prostych rzeczach, ale zobaczycie, że to wcale nie jest takie oczywiste. Pierwsza rzecz to Bóg jest osobą. Od tego zacznijmy. Nie jest jakąś energią, nie jest jakąś mocą, jakimś duszkiem, który gdzieś tam sobie lata, tylko jest osobą. Co to znaczy? Że osoba to jest ktoś, kto ma swoje uczucia, myśli, emocje, z kim można porozmawiać, kogo można posłuchać. Ktoś, kto jest obok mnie. Popatrzcie, jak wygląda nasza modlitwa. Ja się łapię na tym ostatnio też. Jestem bardzo zabieganym człowiekiem. Nieraz, kiedy gdzieś tam się modlę, na przykład jucznią, taka nasza kapłańska modlitwa i tam jest na końcu Ojcze Nasz, to ja ostatnio tak miałem, że chyba 5 razy podchodziłem do Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jest w Dniu Święcie. Jeszcze Ojcze. I sobie myślałem, przecież ja mówię do ściany, nie? Dlatego praktyczna wskazówka. Jeżeli też tak macie, że jesteście tacy zabiegani i ciężko złapać ten czas na modlitwę, to poświęćcie najpierw parę minut w ogóle, żeby wyciszyć serce, żeby stanąć w Bożej obecności i uzmysłowić sobie, że jest przy mnie Bóg. Jest obok mnie. Chociaż Go nie widzę, bo jest duchem, ale On jest osoba, żywa osoba, która, jak już wiemy po tych rozważaniach, jest moim ojcem, przyjacielem, kimś dobrym, kimś, kto ma wielką przyjemność spotykania się ze mną, bo jest moim rodzicem, moim ojcem, kimś, kto bardzo lubi mnie słuchać, kimś, kto bardzo tęskni za mną, kimś, kto uwielbia spędzać ze mną czas. Parę rzeczy powiem od razu. I jak to się od razu będzie przekładało na modlitwę? Że nie będziesz tam klepał paciorki w ciemno, tylko będziesz mówił do żywej osoby. Patrzcie, niby proste, a takie jednak trudne. Idziemy dalej. Kim jest Bóg? Tu już się sprawa trochę skomplikuje, bo osobę też czasem jesteśmy w stanie wyobrazić, ale ta osoba, jak mówi święty Jan, jest miłością. Piękne zdanie. Bóg jest miłością. Czyli Bóg równa się miłość. Miłość równa się Bóg. Więc ten nasz Bóg jest, moi drodzy, czystą miłością. Co to znowu oznacza praktycznie? Oznacza to, że w Bogu nie ma ani krzty jakiegoś zła, jakiejś złośliwości, jakiegoś, nie wiem, gniewu, tego, żeby ci dowalił, żebyś cierpiał. Bóg jest miłością, a więc wszystko, co Bóg czyni i czego nie czyni, wynika tylko i wyłącznie z miłości. Miłość jest jedynym motywem tego, że Bóg istnieje i tego, co On robi dla nas. To znanie jest naprawdę ważne, bo będą sytuacje w naszym życiu, które będą stawiały pod znakiem zapytania to, bo będą ci doradzacze, ta psia psiułka, nie? Która będzie, to będą inne, różne imiona. To będzie na przykład twój ból, twoje cierpienie, ktoś ci umrze, ktoś jest tam, nie wiem, coś tam się stanie. I te osoby ci będą wmawiały te wydarzenia, że czy oby na pewno on jest dobry? Bo gdyby on był dobry, to, no to nie wiem, ktoś bliski by nie zmarł, dziecko by nie chorowało, tutaj by się to nie wydarzyło, byś miał lepszą pracę. Dlaczego tak jest? Dlaczego cierpimy? To już od jutra zaczniemy te tematy rozważać. Ale to, co mamy sobie zakodować tak z tyłu głowy i w sercu, to jest w ogóle apteczka, do której mamy sięgać, ile razy coś trudnego się dzieje w życiu. Bóg jest dobry. Bóg jest miłością. On nie może nic innego czynić. Bo gdyby przestał być miłością, to przestałby być Bogiem. Teraz kilka obrazów Boga, żebyśmy tak sobie plastycznie wyobrazili, kim jest Bóg. Biblia nam daje naprawdę bardzo, bardzo dużo pięknych obrazów Boga. Przytoczę kilka z nich, bo to tak zawsze łatwiej, nie? Bo to tak Bóg, to duch, to ciężko sobie to wyobrazić, więc Bóg jest naszym stworzycielem. I to też, no wydaje mi się, że co to ma wpływ na moje życie, tak? Że Bóg jest moim stworzycielem. Ale to ma bardzo duży wpływ. Ponieważ jeżeli Bóg jest naszym stworzycielem, to znaczy, że jako nasz, ten, który nas rodzi do życia, dał nam życie przez naszych rodziców, jesteśmy owocem Jego miłości. Jest naszym Ojcem. Jest, myślę, że tutaj większość z Was to jesteście rodzicami, może nawet dziadkami niektórzy. Spróbujcie sobie teraz przypomnieć ten moment w Waszym życiu, gdy Wasze dzieci przychodziły na świat. Jak ich oczekiwaliście. Jak się nimi cieszyliście. Dlaczego? Bo to jest Wasze dziecko ukochane. Bo to jest ciało z Waszego ciała, to jest cząstka Was. To jest owoc Waszej miłości. To jest mój syn, moje dziecko. I z jaką miłością patrzyliście na te Wasze dzieci. I myślę, że dalej to robicie, zwłaszcza gdy pięknie się rozwijają. Tak właśnie Bóg patrzy na każdego z Was. I teraz to, że Bóg nas stworzył, a Bóg no, jest kimś, kto jest opatrzność Boża, to znaczy, że życie każdego z nas to nie jest pomyłka. To nie jest przypadek. Wiecie, ile osób ma dzisiaj z tym problem, żeby właśnie z takim zaakceptowaniem siebie, zwłaszcza dzisiaj troszkę powiem do pań, troszkę do facetów, teraz troszkę panią. Zwłaszcza to widzę u młodych dziewczyn. Mają wielki problem z takim zaakceptowaniem w tym, że jestem Bożym arcydziełem, Bożym dzieckiem, ukochaną córeczką tatusia. No bo stajesz przed lustrem, patrzysz i ojej, no gdybym tutaj ten nos był troszkę tak cieńszy, tutaj ucho dłuższe, tutaj ten drogą, to może bym się czuła piękna. A tak to ja jestem w ogóle beznadziejna. Moje życie to nie ma sensu. Ten Pan to chyba się pomylił, kiedy mnie stwarzał, nie? No, hello. Tak mówi ktoś, kto nie wie, kim jest. A my jesteśmy dziećmi Boga. Jego ukochanym synem, ukochaną córeczką. Kiedyś założyciel naszej wspólnoty, ksiądz Krzysztof Kralka, opowiada, że głosił kazanie do dzieci, to było kazanie maryjne. Rozmawiał, jakbym chciał zapytać o Matkę Bożą, więc zadał dzieciom takie pytanie. Kto to jest? Najpiękniejsza kobieta na świecie, najcudowniejsza, najmądrzejsza, najbardziej kochana przez Boga. I stanęła taka malutka dziewczynka, taka blondyneczka z kręconymi włosami, zaczęła kręcić te oczki. Czyżby to chodziło o mnie? Słuchajcie, tego się możemy uczyć od takiego prostego, szczerego dziecka. Dziecko, które wzrasta w takiej atmosferze, ono, patrzcie, no, czuje się kochane. I to też jest ciekawe, o tym jeszcze troszkę więcej powiem, że jeśli jesteście rodzicami, to na pewno chcecie, żeby wasze dziecko tylko wiedziało, że jest kochane, czy też tego doświadczało w życiu. No chyba doświadczało, nie? Więc kupujecie prezenty, zarabiacie, staracie się, ubieracie, przebywacie z nimi, spędzacie czas, żeby dziecko od samego dzieciństwa jakby czuło, że jest pępkiem w głowie, jak to się mówi, oczkiem w głowie, tak? No to zobaczmy teraz, no to jeżeli Bóg, który ponoć jest czystą miłością, idealną, doskonałą miłością, myślicie, że tego nie chce dla nas? Abyśmy codziennie wstawali rano i budzili się z takim przekonaniem, że Ty jesteś mój syn umiłowany. Ty jesteś moim oczkiem w głowie. Kimś najważniejszym dla mnie. Moim ukochanym dzieckiem, którego chciałem, którego zrodziłem, dla którego mam cudowny, wspaniały plan na życie, bo jestem Twoim stworzycielem, Twoim ojcem. Wiecie, dlaczego mamy trochę problem z tym i tak boimy się tego Pana Boga? Jest kilka powodów tego. Pierwsza rzecz to jest taka, że taka troszkę psychologiczna. Jak jakoś tak jest, że patrzymy na Pana Boga przez pryzmat naszego ziemskiego Ojca. Warto to sobie dzisiaj uświadomić. Dlatego, że ci z nas, którzy mieli takiego czułego, kochającego Ojca, do którego można zawsze przyjść, przytulić się, pogadać, przebaczyć, który stawiał mądre wymagania, kochał, to raczej nie będzie wielkich problemów z tym, żeby sobie to samo przerzucić na Pana Boga. Ale ci z nas, którzy być może nie zaznali tego, gdzie tam Ojciec może przesadnie wymagał, może bił, może pił, prawda? To gdy my słyszymy, że Bóg jest Ojcem, do którego możesz przyjść, rzucić mu się w ramiona. Oj, tak. Oby na pewno, to tak. No Bóg to jest Bóg. To nie jest jakiś grzech, żeby tak blisko, tak czule być z Bogiem? No właśnie. Wiecie, Bóg owszem jest święty, potężny, pełen majestatu. Tak zwłaszcza się objawił w Starym Testamencie, chociaż niekoniecznie, ale tak Żydzi mocno akcentowali te przymioty Boga. Święty, odległy, pełen majestatu, prawda? A co zrobił Jezus? Jezus nic z tych rzeczy nie zabrał, ale dorzucił pewne światło, którego Izrael tak nie do końca znał. I dorzucił do tego Abba Ojcze, czyli Abba to znaczy tatusi. Patrzcie, tak się modlił Jezus do swojego Ojca. Mówił do Niego Abba, tatusiu mój. I my, jako dzieci Boga, włączone przez chrzest, Jezus nas włącza w to samo doświadczenie. I to naprawdę nie jest ujma dla Pana Boga, kiedy my tak się do Niego będziemy zwracali. Bo tak się modlił Jezus, Abba. Znamy tę pieśń, prawda? Więc jest On rzeczywiście święty, wielki, a jednocześnie jest Bogiem bliskim. Bogiem, który kocha, który tęskni, który chce być blisko Ciebie, chce się Tobą opiekować. Teraz parę słów do naszych facetów. Się trochę oberwał kobietą, teraz trochę facetom. Drodzy panowie, jeżeli tak dużo zależy od ziemskiego ojca, prawda? Jeżeli od ziemskiego ojca tak mocno zależy i wiara dziecka, to wiecie, że jesteście szczególnym celem ataku diabła. Dzisiaj ojcostwo jest naprawdę pod wielkim obstrzałem. I faceci, no, nie wszyscy, nie, ale wielu z nas nie daje rady w tej kwestii, bo albo gdzieś tam ucieka w pijaństwo, albo wielu facetów dzisiaj pracuje całymi dniami poza domem i nie spędza czasu ze swoim dzieckiem. Jak nie spędza, to też no, dziecko nie ma takiego wyrobionego poczucia tożsamości. Dziecko nie wie, córka nie wie, że jest księżniczką tatusia, syn nie wie, że ma się uczyć, od kogo nie ma wzorów tego męstwa. Później wychodzą tacy trochę kulawi ludzie, trochę tak psychicznie niepełni w różnych rzeczach. Takie wam dwie statystyki powiem, ciekawe. Pierwsze z nich to przeliczono w Stanach. Wiecie, ile statystyczny nastolatek spędza w tygodniu godzin przed komputerem? 30. To jest taki etat pracy. A wiecie, ile taki statystyczny nastolatek spędza czasu ze swoim ojcem? W tygodniu? 30 minut. Ja kiedyś siedziałem u mojego fryzjera i tak przyszedł akurat, to jest taki chłopak w moim wieku, fajny gość. I przyszedł jego syn, nie? Tak gdzieś tam już chyba końcówka podstawówki. I mówiłem, no proszę księdza, tak, no mam z nim problem, bo tak jak był mały, to ja tam miałem karierę w głowie, nie miałem dla niego czasu. Teraz to wszystko wychodzi, nie? I mówił mu te statystyki, że tutaj 30 i tak nieźle. Czasami ta rozmowa z dzieckiem taka jest, cześć, co u Ciebie, dobrze, dobrze, no to dobrze, idź do mamy, tak? No. Jeszcze jedna rzecz. Jak dużo zależy od ojców? Wiecie, to jest też kolejne takie, ktoś przeprowadził badanie w Stanach. Co się dzieje, kiedy w związku jest tylko jedna osoba niewierząca? Co się okazuje? Gdy kobieta jest wierząca, a to tak zazwyczaj jest, bo tutaj mamy kościół rzymskokatolicki, to tylko 1/4 rodziny jest wierząca. Znaczy to jest, kiedy jedna osoba jest wierząca, a druga absolutnie nie, nie? Kiedy tylko kobieta, to tylko 1/4 ich dzieci. Natomiast kiedy facet jest wierzący, to wtedy 3/4 rodziny jest wierzące. To jak ktoś był wczoraj w kościele, no to tam było coś takiego, że uwierzył on sam i cała jego rodzina, ten urzędnik królewski. Tak czytaliśmy Ewangelię. Więc widzicie, to tak troszkę odbiegłem od tematu, ale panowie, waszym chyba jedynym zadaniem jest właśnie przekazać dziecku wiarę i budować piękny wizerunek kochającego ojca. Ale wracamy do tematu. Więc Bóg jest naszym ojcem. I teraz właśnie Pan Bóg nas kocha, tak można powiedzieć, w dużym uproszczeniu, takie dwa różne sposoby, bo trochę inaczej kocha mężczyzna, trochę inaczej kocha kobieta. Jak to wszystko razem poskładamy w całość, to nam wyjdzie mniej więcej obraz, jak kocha Pan Bóg. Bo Pan Bóg jest kimś, jest duchem, więc stworzył nas jako mężczyzny i kobiety i każdemu z nas dał trochę inny sposób przeżywania miłości. Więc jaka jest ta miłość męska? Jest ta miłość męska jest przede wszystkim miłością, która daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności. Tego ponoć oczekują panie od swoich mężów. Nie, że jak facet mówi, kocham cię, to nigdy tego słowa nie złamie, tak? Że on cię przeprowadzi przez życie, możesz się czuć przy nim bezpieczna, naprawdę on cię ochroni i obroni. I taki jest Bóg. Czytaliście to na pewno w tych rozważaniach, że takie piękne zdanie z księgi proroka Izajasza. Choćby góry się poruszyły, pagórki zachwiały, moja miłość od ciebie nie odstąpi, mówi Pan. Czyli jak Pan mówi, błogosławić, wyciągam rękę pełną błogosławieństw, to znaczy, że chociażbyś robił najgłupsze rzeczy w życiu, ja od ciebie nie odstąpię. Byliście w niedzielę w kościele, prawda? Jest tam była czytana Ewangelia o synu marnotrawnym. Patrzcie, ten syn marnotrawny po doświadczeniu grzechu, on w ogóle już nawet nie czuł się synem, czuł się w ogóle niegodny, bo zgrzeszyłem, prawda? Już tam sobie układał w głowie, ojcze, już tutaj uczyń mnie choćby sługą. Patrzcie, wraca do ojca, ojciec mu przerywa w połowie to zdanie, nakłada mu pierścień, sandały, czyli wszystkie te oznaki godności, tak jakby chcąc mu powiedzieć, synu, no nawaliłeś, zgrzeszyłeś, ale patrz, byłeś synem, jesteś synem, będziesz synem, nic się nie zmieniło między nami. Możesz wrócić do mnie. Naprawdę moja miłość jest wciąż dla ciebie. Chociażbyś nie wiadomo jak odszedł, możesz zawsze wrócić i nic się nie zmieni. Dalej taką samą miłością, jak cię kocham, jak cię kochałem wcześniej, kocham cię dalej. To diabeł nam wmawia, że kiedy nagrzeszymy, to po prostu, o, to już nie ma żadnej nadziei, to spokojnie, nie z takimi Pan Bóg sobie radzi. Oczywiście ja nie namawiam, żeby grzeszyć, bo o grzechu teraz będzie cały tydzień i zobaczymy, jakie są konsekwencje grzechu, ale jeżeli ktoś ma taką historię życia, to niech się nie boi wrócić. I co ta miłość daje praktycznie? Wiecie, ktoś, kto rozumie, że jest obok mnie Bóg, który mnie prowadzi jak ojciec przez życie za rękę, to przede wszystkim usuwa to lęk. To mówi święty Jan, prawdziwa miłość usuwa lęk. Bo jak żyjemy bez Boga, to żyjemy jakby wszystko zależało ode mnie. Praca, rodzina, pieniądze. Jak uczę się, że jest Bóg przy mnie, to ja wiem, że owszem, muszę robić, ale jest jeszcze Bóg, który ma mnie w swoich rękach, który mówi, troszcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko będzie wam dodane. Czyż ja ten, który przychodzi wam kwiaty, czy ja nie wiem, czego ci potrzeba, moje drogie dziecko? Taki prosty przykład. Teraz mamy dużo tych seminarów o nowej wiary i mieliśmy ostatnią niedzielę ewangelizacyjną między innymi w Łukowej. Głosiła tam zachętę do tego seminarium taka jedna nasza animatorka, Danusia, niektórzy ją znają, i powiedziała piękne świadectwo. Wiecie? Mówiła tak, że przed seminarium nowej wiary ja byłam mistrzynią zamartwiania się. Jak coś można było po prostu martwić się, no to ja byłam w tym pierwsza. Drogi Panie, wy tak macie, nie? Bo tutaj to wszystko jest tam przemieszane. Praca, dom, rodzina, nie? My faceci jesteśmy prości. My tam praca, tutaj inne rzeczy, nie? A on mówi, ja tutaj wszystko tak się zamartwiałam. Mówi, po seminarium, po tym doświadczeniu Boga, ja naprawdę nie boję się aż tak mocno. Ja naprawdę ufam Panu Bogu i opowiadała, że jej córka wyleciała prawie na 3 miesiące do Panamy, gdzieś tam później jeszcze do Stanów. I mówił mi, Danusia, nie boisz się o swoje dziecko? A czemu mam się bać? Zawierzyłam mu Panu Bogu, zawierzyłam mu Matce Najświętszej. Czego ja mam się bać? Patrzcie, ile to rzeczy schodzi z człowieka, kiedy rozumie, że jest przy nim Bóg, mój Ojciec, z silną miłością. Ale popatrzmy jeszcze troszeczkę na ten obraz matczyny. To będziemy czytali jutro w pierwszym czytaniu. Bo jak kogoś własna matka pociesza, tak i ja was pocieszę. To jest takie jedno zdanie. I drugie, czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Jaka jest ta miłość kobieca? No, przede wszystkim taka pocieszająca, też taka czuła i delikatna. Więc jak masz jakiś problem, spróbuj klęknąć i tak Panu Bogu szczerze po prostu powiedzieć: Panie, pociesz mnie, przytul mnie do swego serca. To jest też miłość, która kocha prawdę o nas. Właśnie dziecko, jakiekolwiek by nie było, no matka będzie zawsze kochała. Nawet jak będzie najbardziej zabrudzone, to na przyjmie, przytuli, bo to jest jej dziecko. Dlatego to jest piękna rzecz, bo zobaczcie, my przed Panem Bogiem czasami się czujemy tacy, no tak, no nie przyjdę przecież taki, jaki jestem, nie? Z tymi moimi grzechami, to tak trzeba troszkę piękniej. To nawet wychodzi czasami na spowiedziach, że tak trochę kombinujemy. No ja taki zły nie jestem do końca, nie? Tak się usprawiedliwiamy. Ale po co? Pan Bóg, jak mam, kocha prawdę o tobie. Nie te maski, które nakładasz. Więc możesz stanąć przed Nim taki, jaki jesteś. Z historią twojego życia, ze wszystkim. I On cię zawsze przygarnie, przytuli. Bo kocha jak mama. I też, co On robi? Mamy mają taką szczególną zdolność, że rozumieją swoje dzieci. Pewnie też tak macie. Nie? Do mnie czasami mama dzwoni. Bo ja raczej nie. To tak, ale mama jest w tym lepsza. Nie? Synu, co u ciebie? Dobrze. No przecież słyszę, że nie. No, skąd wiesz? No, jakieś czary czy co? No macie to po prostu, kochane panie, że jak dziecko się rodzi, prawda, to tam dziecko płacze. No facet słyszy płacz, tak? A wy wiecie, że to jest płacz. Bo albo ma kolkę, bo albo jest głodne, albo coś tam, albo trzeba przewinąć. My tego nie potrafimy. No i Pan Bóg tak też. On wie, co się w tobie dzieje, naprawdę. I rozumie i chce być. I ostatnia rzecz, żeby się nie rozgadywać, to ta miłość jest konkretna. Naprawdę konkretna. To nie są jakieś emocje, tylko to jest takie głębokie przekonanie serca, że jest przy mnie Bóg, mój tato, ktoś bliski. I to, jeżeli ona jest konkretna, to znaczy, że ona też może działać. Bardzo często, kiedy głoszę właśnie tę konferencję na różnych seminariach, na jakichś rekolekcjach, to bardzo często zachęcam do takiej modlitwy o doświadczenie tej miłości Bożej, o przyjęcie tej miłości Bożej. Dlaczego? Bo zobaczcie, że w miłości są dwa kierunki. Kocham, prawda? I jestem kochany, tak? I jak to sobie popatrzycie na nasze życie, to my od dziecka, jak chodziliśmy na katechezę, to jakoś byliśmy ukierunkowani bardziej na tym, że to ja mam kochać Pana Boga, prawda? Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem. I to jest oczywiście dobre. Ale jakoś mało się mówi w Kościele i dzisiaj Kościół troszkę do tego wraca, o tym drugim kierunku, że też jest to przyjmowanie tej dobroci, takie wyciąganie rąk po tę miłość. Zobaczcie, że, dlaczego to jest takie ważne. Prosty przykład. Przykazania. Jak się zaczynają przykazania? Od czego? Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I dlatego nie będziesz miał Bogu cudzy przede mną, nie będziesz ten. Rozumiecie? Kiedy Pan Bóg dał Izraelowi prawo, to pierwsze zdanie to jest zdanie klucz, bo mówi tak: patrz, ja jestem Twój Bóg, który się o Ciebie troszczy. Ja Ci dałem doświadczenie wyjścia z Egiptu. Ja Cię wyprowadziłem. Ja się o Ciebie troszczę. Ja o Tobie pamiętam. Rozumiesz? I teraz, kiedy Ty masz to doświadczenie, że ja jestem Bogiem żywym, który się troszczy, to dlatego nie będę miał innych bogów cudzy przede mną, dlatego nie będę kradł. Dlaczego my mamy tak duży problem z przykazaniami? Bo bardzo często no, one są dla nas pewną teorią i nie mamy takiego osobistego przekonania, że to ma sens, że ten Bóg jest dobry i dlatego daje przykazania, dlatego mamy robić to, dlatego unikać tamto. Więc dzisiaj, właśnie może tylko taka jedna krótka historia na koniec. Spośród różnych historii, niektórzy to już może słyszeli, też nie wiem. Głosiłem kiedyś rekolekcję i trwały one 3 dni, piątek, sobota, niedziela. W niedzielę pewna dziewczyna składała świadectwo. Odniosła się do tej pierwszej konferencji o miłości Bożej. Mówiła, że miała taki problem, że wypadały jej włosy. Miała 20 parę lat, czuła się bardzo niekobieca. I ile razy gdzieś tam codziennie rano stawała przed lusterkiem, brała szczotkę, poczesała się i tak ileś tam tych włosów. I po tej pierwszej konferencji, kiedy usłyszała, że Bóg troszczy się, że można Mu mówić o wszystkim, że naprawdę Jemu zależy na Twoim szczęściu, no pomyślała sobie, no to tak spróbuję. Tak. I tak szczerze, tak jak dziecko, po prostu pomodliła się. Boże, mój kochany tato, no patrz, no widzisz, że jest mi z tym źle. Zrób coś z tym, no po prostu ufam Ci, że zależy Tobie na mnie. Tak jak umiała. I opowiadała, że wstaje rano w sobotę, idzie do łazienki, czesze się, patrzy się i nic. Ale nie chciała się wkręcać, więc tak myślę sobie, tak, ja to tak jeszcze tam mocniej szarpnęła za te włosy i też nic. No, żeby tak jeszcze się nie nastawić, to jeszcze poczekała do niedzieli i no widzi, że to zadziałało. I z jednej strony tak opowiadała, że była zachwycona, z drugiej strony przerażona. Wow, wiara działa. Odkrycie Ameryki, nie? Że kiedy się modlę, to może działać. Ale my bardzo często nie mamy takiego doświadczenia. A myślę, że warto o to prosić też, o takie głębokie przekonanie mojego serca, bo my żyjemy w takich czasach, gdzie Pan bardzo chętnie daje te znaki. Naprawdę działa w mocy Ducha Świętego, więc teraz za chwilkę będziemy właśnie Pana Boga prosili w takiej prostej modlitwie właśnie o przyjęcie tej miłości Bożej. O to, żeby napełnił te nasze serca, żeby przekonał nas, że jest dobry, żeby jakby skruszył sam te różne nieprawdziwe obrazy, które mamy w Nim. Żebyśmy wiedzieli, kim On jest i nie tyle wiedzieli, ale tym żyli i tego doświadczali.